Dotąd miała nadzieję, dopóki go nie wyrzuciło z morza. Dziś była na grobie, ale dużo nie płakała, bo nie wie, że mi się zdaje, że idzie do domu, z morza wraca. Bo nieraz mi nie ma w domu, to on i kuchnię napali i herbaty nagotuje, zanim ja przyjadę. I ja nie mogę w to uwierzyć.
Ale już po wszystkie nadzieje, teraz już nie ma co myśleć. A tu czworo dzieci, to trzeba żyć. Ta woda go trzyma, trzyma i nie wyrzuca. I ja nie wiem, bo nie wiem, jak będzie wszystko.
Podajemy serwis rybacki. Sytuacja baryczna. Bardzo rozległy niż znad Europy Północnej przemieszcza się na północny wschód. Prognoza pogody dla południowego Bałtyku na 12 godzin. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Wiadomości z morza. Uwaga! W dniu wczorajszym nie powróciła do bazy w Mrzeżynie łódź MRZ-1 z dwoma rybakami na pokładzie. Poszukiwania zaginionej łodzi trwają.
W tym dniu to ja byłem na łowisku z kolegą Myślickim, no i brat był na trzeciego z nami. Jak żeśmy rano wyjeżdżali na morze, było w porządku pogoda. Podawana też była pogoda w porządku. Jak żeśmy byli na łowisku, żeśmy zebrali sprzęt, to się pogarszała trochę. Niedużo, ale się trochę pogorszyła.
Pogoda przyjemna nie była. Jakieś do 6 stopni w tym momencie było, kiedy myśmy schodzili. Także ja tu nawet kolegę namówiłem do Dziwnowa wejścia, nie chcąc pod fale jechać.
No my żeśmy zawrócili we dwie łodzie. Po kolei żeśmy zawiadomili wszystkich, że lecimy do Dziwnowa. Do Krymczaka żeśmy kiwali, on tylko nam ręką odkiwnął, że jeszcze będzie zbierał sprzęt, nie?
Tak dbał o ten sprzęt, bo to pieniądz. Jedna siatka 300 złotych. To pieniądz. Ostatnio wziął ze sobą 30 parę siatek na wodę.
Żeśmy pojechali. Do Dziwnowa żeśmy zajechali, jak najbardziej w porządku. Każdy był suchy, niezmarznięty. Później żeśmy samochodem przyjechali tutaj do domu.
Ja w zasadzie zawiadomiłem odpowiednie instytucje, to jest Bosmanat Portu w Mrzeżynie, że łódź nie przypłynęła na oznaczony czas. No i dalsza akcja ratownicza należała do Szczecińskiego Urzędu Morskiego, do jego przedstawicieli tutaj, prawda, którym jest Bosmanat Portu w Mrzeżynie. Gdyby były sygnały z morza wzywające pomocy, to znaczy rakiety czerwone, ewentualnie jakieś inne znaki, na przykład palenie szmat czy coś innego, prawda, wówczas by przystąpili oni do ratowania. A tak była tylko prowadzona akcja z brzegu poszukiwawcza, obserwacyjna, co się z tą łodzią dzieje. Dość długo świeciło się światło na morzu, jak wszyscyśmy ustalili. To światło pochodziło z tej łodzi. To było światło masztowe, także w zasadzie istniało jakieś samouspokojenie, że ta łódź nie wzywa pomocy, a coś z nimi jest nie tak. Dopiero koło północy Bosman zawezwał pomocy z Dziwnowa, z ratownictwa brzegowego, no i oni rozpoczęli wówczas akcję. Wyszła jednostka ratownictwa brzegowego Perła. No jednak wyniki ich poszukiwań nie dały żadnego rezultatu. Dopiero rano, jak zeszło słońce, żołnierze z WOP-u zaobserwowali z wież obserwacyjnych, że w jakiejś odległości 300 metrów od brzegu, w rejonie Pogorzelicy, jest widoczna część łodzi ze sprzętem. No i myśmy wtedy tam pojechali i stwierdziliśmy, że łódź jest już zatopiona, że nie ma tam żadnych śladów życia.
Chciałem pójść do portu, ale syn mi nie kazał. No i rano wstała, przychodzi sąsiada chłopak i mówi, że samolot lata nisko nad morzem. Więc mówię, coś jest nie w porządku. Ja się zebrała i poszła na Mrzeżyno, więc jechał prezes, się zatrzymał i mnie powiedział, że łódź jest zatopiona. To już mi wystarczyło tego wszystkiego.
To byli doświadczeni rybacy.
Klem był po kursie, że był doświadczony rybak. Tylko co się stało, to nie wiadomo.
Tam jedynie jest tylko wina silnika. To zabiło ludzi tylko. Bo gdyby był silnik, to oni by doszli, nie ma mowy. Ta łódź mogła stać 3 dni na tej fali, na morzu.
Może paliwo zamarzło, czy coś mieli z wodą. Bo tak, były obydwie korby założone, jak wyciągnięto łódź, obydwie korby były założone do silnika. Zawory dekompresyjne były otwarte, no i klucze leżały na pokładzie.
Jak tradycja tej łodzi jest, to najczęściej trafiało się, że było brak paliwa. To znaczy nieodpowiedni zbiornik i silnik zapowietrzał się. Pływałem oczywiście 6 miesięcy na tej łodzi. Kilkakrotnie zdarzało mi się to, że silnik się zapowietrzał. W związku z tym, że Był silny mróz, ręce zamarznięte, w ogóle człowiek na pół zamarznięty, nie? Trudno coś zrobić przy silniku. Gdy mu silnik zgasł, nie widząc innego wyjścia, rzucili kotwicę. Żeby oni zakotwiczyli łódź od dziobu, nie? Nic by mi się nie stało. A oni zakotwiczyli od tyłu. Jak rybakom tu wiadomo, z chwilą, gdy kotwica z rufy przytrzyma łódź, to fala bezpośrednio leje do łodzi, a przyczyna tego mogła być, że już po prostu zamarzali pomału. W ogóle już odchodziły od nich zmysły. Jak najszybciej, żeby zakotwiczyć się i uchronić się przed lądem, bo my się boimy strasznie lądu.
Dlatego że boi się każdy rybak plaży, bo to ta falia, która właśnie wyrzuca na plażę, to zawsze staje na mielizna łódź. Falia zawsze uszkodzi łódź. To są koszty. I po drugie, że to boi się tego, przeważnie szyber, jakiś taki niehonor, że jego na plażę wyrzuciło i tak dalej.
To w związku z tym każdy rybak żyje tą nadzieją, że mu się uda uruchomić ten silnik i dojść się do portu. Z tym, że wtedy w ogóle wystąpiły wiatry północno-wschodnie, to znaczy wiatry zimne, przy obniżonej temperaturze na powierzchni, to dosłownie jak falka chlupnęła, tak i marzła. Mieli dość dużo sprzętu na sobie, także falka jak lunęła do łodzi, wszystko marzło. Dodatkowy balast osiągnęła łódź. Musieli w ostatniej chwili odciąć kotwicę i dryfować do brzegu. Nie udało im się, byli zmarznięci, głodni, nie mieli na tyle sił i łódź utonęła i nie mogli dojść do brzegu już sami.
W jakiej odległości od brzegu to było?
Niecałe 200 metrów.
Oni widzieli tylko wyjście, że rzucili się w wodę. Myśleli, że do lądu dotrą. A mróz był duży, 16 stopni. Oni może by z tego i nie zginęli, ale za duży mróz był. To oni w oczach marśli.
To są tylko nasze przypuszczenia takie. No każdy przypuszcza, jak to mogło być, nie? Jakby robił w danej sytuacji sam.
Rybacy sami niejednokrotnie lekceważą warunki bezpieczeństwa na morzu. To trzeba o tym powiedzieć otwarcie. Tu siedzą między nami sami rybacy. I ja im to w oczy mogę powiedzieć, że oni sobie chojrakują i to wszyscy. Bo na przykład na takiej fali, kiedy jest awaria silnika, jest noc, to chyba w pierwszym rzędzie należałoby używać sygnałów wzywających pomocy, a później brać się za ewentualne reparacje przy silniku, a nie odwrotnie. I tak samo on, jak jego wołali, to on uważa, że on jeszcze zdąży postawić sprzęt, czy zebrać resztę sprzętu i wrócić do portu. A to się okazało zgubne dla niego.
Rybak faktycznie prawda, że sam sobie decyduje, ale jak się czuje oczywiście, że silnikowi tam nic nie jest, to stara się oczywiście sam to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że na koszty by się nie narażać. To są koszty, które właściwie może być niepotrzebne, dajmy na to zaalarmować jakiegoś ratownictwa, a tymczasem ratownictwo przyjeżdża, a ja już jego mam uruchomiona. To już jakoś to nie wypada w ten czas. Każdy czuje się, że może to zrobić, bo on mniej więcej, jak on reparuje, to wie, co mu jest. Jak kierowca jedzie drogą, bo tam przypona nawaliła, dajmy na to. On ma zapasowo. On stanie sobie godzinka, pół godzinki reparuje. To też nie prosi, żeby ją ktoś ciągnął, bo ja ma tam, dajmy na to, 30 czy 40 kilometrów. To też koszt. Tak samo to robi. Gdyby my właściwie ratownictwo wolali się, przypuśćmy, za każde nawalenie, dajmy na to, zapowietrzenie, dajmy na to, pompki, czy tam oczywiście przewodu paliwowego, no to by co rusz to musiałoby się stać, i którzy musieliby właściwie wolać się, ale to tak nie jest właśnie. Tylko musi człowiek zrobić.
Ale przecież sztorm jest nie zawsze.
Sztormy to można powiedzieć, że bez przerwy jest tutaj u nas na Bałtyku. Nieprawda, że ich nie jest. Ja przeważnie choroba sztormami przyjeżdżam. Nigdy w życiu mało kiedy się trafiało, że bez sztormów. A zawsze, kiedy tylko sztormach, to przeważnie nawalia coś. Raz, dwa, zrobił tam pół godziny, 40 minut, ale nieraz nikomu się nie uda, to jest fakt. To nie można powiedzieć, że każdemu się uda. Raz na 20 lat prawdziwie, że nie uda się. No i tak nie udało się.
Taki wypadek, no to naprawdę, no ja nie mogę na te dzieci patrzeć, które zostały sierotami.
Córkę ze szkoły zabrałam, bo tu trochę pójdzie w lato, zarobi, a później może na jakiś kurs i pójdzie, albo jakąś robotę dostała. No chłopcu chcę na razie, żeby już te szkoły. Jeden chodzi najmłodszy 3 do 5 klasy. Rysiu chodzi teraz do 8, a ten drugi chodzi do 6. Ten średni syn. Mieliśmy zamiar, że będzie razem z nim pływał.
No a jeżeli synowie jednak postanowią pójść na wodę, nie będzie się pani przeciwstawiała?
Czemu mam? Jak będą chcieli, dorosną, który będzie chciał, no to cóż. Jaki fakt sobie wybierze, taki będzie miał. Cóż, jak nie, ten rybak ginie.
Chłopak ma 11 lat, córka 10, najstarszy 18. A ten starszy bardzo przeżywa, bo jego matka też jest w grobie. Ja jestem za szwagrem. Bardzo rozpacza, że mówi. Teraz gdzie się podpisać, to mówi imię ojca, imię matki. Chodził po plaży, szukał przez cały czas. Mokry do domu przychodził dzieciak. Ale ojca nie znalazł.
No co ja mam, proszę panią, mówię, no niestety, że ciężki ich los spotkał. Czy one dziś przeżyły? Ja mogę przeżyć za tydzień, może za miesiąc, może za 10 lat. To już nie wiadomo, kiedy los spotkał mojego męża na morzu.
Wszędzie tak jest, wszędzie śmierć, czy na wodzie, czy tak, to wszędzie ludzie giną, nie? Każdy ma swoje życie przeznaczone, ale jak Bóg broni na wodzie zginąć? Jak umrze w domu, to w domu. Choruje, to wiemy, że umrze. A tak na wodzie o zdrowy wyjedzie i go nie ma. No przeżyj pani teraz w tej chwili. To Pan Bóg broni takie umarcie człowieka.
Pan jest doświadczonym rybakiem, pan wie, że praca na morzu jest niebezpieczna, nie? Zawahał się pan jednak swoich dwóch synów także zabrać z sobą na morze.
Proszę panią. Wie pani, gdybyśmy wzięli pod uwagę te, to pienie i to wszystko, no to w ogóle by rybaków u nas nie było. A my musimy szkolić młode kadry nasze. To tam nie ma wyjątku. Ja teraz już 18 lat, już mam 52 lata, a weźmy jeszcze te 10 lat, popływam i po wszystkiemu jest. A młoda kadra się szkoli. Teraz ten młodszy syn też dostał, chciał iść do rybołówstwa. Proszę bardzo, ja ci odbraniał nie będę.
Ja rybołówstwa to się uczyłem od małego, można po prostu powiedzieć, od 14 lat. Zacząłem pływać z ojcem na zalewie kamińskim. Można powiedzieć, mnie woda przyciąga, nie? Od samego małego jestem nad wodą wychowany. No i ja teraz przerwę zrobiłem sobie na 3 lata, poszłem do stoczni pracować, nie? W zawodzie spawacza swoim. No wróciłem z powrotem, bo mnie może ciągnie. Dopóki silnik chodzi i wszystko jest w porządku, to strachu można powiedzieć, że nie ma.
Ja to już i strach przeżyłem. Już byłem 2 razy na lądzie, wyrzucony przez falę przy silnym sztormie. To nie była taka fala jak w tym wypadku, ale do 10 dochodziło z Kalibuforta.
Czuję się na morzu tak, jakby mówiąc, jeździł drogą samochodem. To jest początku, tak trochę się obawiałem, a teraz to nawet sam nie myślę o żadnym wypadku, że tam się stanie łódź, tam co. Zwyczajnie pracuję sobie swobodnie, o niczym nie myślę. Bardzo mi dobrze idzie, się podoba mi ten zawód.
Niebezpieczeństwo wszędzie czyha na człowieka. Najgorsze to jest w łóżku. No więc ludzie umierają. Na morzu umierają, raczej się topią, w górnictwie ich tak samo też, ziemię przykryje też. A najgorsze to jest w łóżku. Najwięcej ludzi umierają z tego.
Ja się nie bałem od początku właśnie. Już tak od maleńkości marzyłem na wodę. Jakoś mi się udało uzyskać kartę i pływam. Znaczy zawód mam piekarza. Przeszło 1,5 roku już pływam. No, zwolniłem się z piekarni. No, trochę ciężko było w piekarni, bo noce trzeba było przepracować. Poszłem tutaj, jakoś lepiej się czuję. Na tym morzu nie.
Znaczy uważa pan, że praca w piekarni jest cięższa od pracy na morzu?
Tak, według swego rozsądku, no to uważam, że cięższa, bo ja w piekarni musiałem nocami pracować. Pracuję i już dobrze się czuję na tym morzu i żadnych tam strachów. Już byłem raz i na plaży też, no ale to nocą było.
Panowie mówią, że nie boją się często nawet w dosyć niebezpiecznych momentach. A co na to mówią wasze żony?
Pewno, że człowiek ma mocne nerwy, a co ma zrobić z tego? Jak jeżeli sztorm jest z tego, wyjdzie, człowiek patrzy, jak to się topi, czy woda zaliła to łódź. No jakoś człowiek to wytrzymuje. Jedna drugiej trochę otuchy doda, nie ma się, patrz, już blisko, już dojadą, zaraz będzie jakoś szczęśliwie. Tak jakoś człowiek wytrzymuje.
Czy męża dawniej ciągnęło do wody?
On był za wodą, ja nieraz mu tłumaczyłam, on tam nie patrzał na to. On miał duży zaszczyt w tym, że on złapie, że on ma, że on to zarobi coś, że to. A dla niego nie było to tam, żeby tam on nie pojechał. Jeszcze drugich ciągnął.
Ja to się współczuję, jak to się płacze, to wszyscy płaczą, nie tylko ta rodzina, ale i wszyscy.
Na tym pogrzebie cały wszyscy rybacy byli. Żeśmy składki na wieńce robili i kolega. Bo może dziś jego, jutro mnie. Tak już nasze takie życie, nasza praca taka jest. Mówił, że górnik ma ciężko, ale rybak jeszcze ciężej.
Jak długo istniała jakaś nadzieja, że może oni gdzieś się zabłąkali, że się znajdą, że się wyratują?
To już trudno mówić o tym. No to każdy tylko zauważył, że łódź zatopiona, to już był pewien, że życia nie ma.
Nie było żadnych nadziei, bo nie zakładali kamizelek. Koło ratunkowe znalezione zostało na plaży. Kamizelka jedna została też na plaży znaleziona. No i oni w ogóle nie próbowali zakładać widocznie kamizelek. Byli pewni siebie, że uruchomią silnik.
Ja cały czas się łudziłem, że żyję. Krążyła taka fama, że prawdopodobnie jakiś okręt zabrał ich na pokład.
Czepiał się pan resztek nadziei?
Oczywiście, jak każdy z mojej rodziny. Dopiero dowiedziałem się, jak dostałem telefon tutaj, do fabryki. Przyjeżdżaj, ojciec nie żyje.
Dotąd miała nadzieję, dopóki go nie wyrzuciło z morza. Dziś była na grobie, ale dużo nie plakała, bo nie wie, że mi się zdaje, że idzie do domu, z morza wraca. Bo nieraz mnie nie ma w domu, to on i kuchnię napali i herbaty nagotuje, zanim ja przyjadę. I ja nie mogę w to uwierzyć.
Ale już po wszystkie nadzieje, teraz już nie ma co myśleć. A tu czworo dzieci, to trzeba żyć. Ta woda go trzyma i nie wyrzuca, i ja nie wiem, nie wiem, bo nie wiem, jak będzie wszystko.